Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
W imieniu koleżanek i kolegów rozgłośni regionalnych Radia Publicznego z Poznania witają się Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. Wszyscy jeszcze mamy w uszach interpretacje chopinowskie. To też w programie nie zabraknie gdańskiego spojrzenia na konkurs. Znajdziemy się także w Tychach, gdzie o nagrodę walczyli gitarzyści. Odnotujemy poznańskie uroczystości z profesorem Stefanem Stuligroszem i Wiesławem Ochmanem. Opowiemy o premierze we Wrocławiu, otwarciu Filharmonii w Rzeszowie i uczelni w Szczecinie. A program zakończy także pianistka Beata Bilińska.
Opinie, refleksje, recenzje.
A więc jak ocenia zakończony konkurs chopinowski Konrad Mielnik z Gdańska?
16. Międzynarodowy Konkurs imienia Fryderyka Chopina przeszedł do historii i tak sobie myślę, że zapisałby się w niej pewnie nieźle, gdyby nie ostateczny werdykt jury przyznający Rosjance Juliannie Awdiejewej pierwszą nagrodę. Oczywiście daleki jestem od, rzekłbym, nawet histerii protestów, jaką wywołała decyzja owego gremium, ale fakt faktem, Awdiejewa do grona moich faworytów nie należała nigdy. Owszem, wszystkie etapy grała mniej więcej równo, bez specjalnych wzlotów, ale i bez specjalnych upadków. Sprawiała wrażenie, że ma po prostu pewne zadanie do wykonania – zaliczyć etap i przejść do następnego, podobnie jak student, który zalicza egzamin i przechodzi do następnego semestru. W sztuce jednak nie o to przecież chodzi. Przed Awdiejewą zatem niemały problem do rozwiązania. Niezależnie bowiem od werdyktu jury, niezależnie także od tego, czy jej interpretacje, dyskutuje się o tym gorąco, były chopinowskie czy też nie, musi teraz do siebie przekonać publiczność. Obawiam się, że będzie to bardzo trudne. O wiele łatwiej, sądzę, poradzą sobie z tym problemem pozostali laureaci. Musimy bowiem pamiętać, że konkurs to aż i tylko klucz. Nagroda otwiera pewne drzwi, stwarza możliwości, ale kariery nie gwarantuje. Austriak Ingolf Wunder już w czasie konkursu zebrał sporo koncertowych propozycji, podobnie jak i dzielący z nim drugą nagrodę, reprezentujący zarówno Litwę, jak i Rosję, Lukas Geniuszas. Wunder zresztą od początku należał do grona faworytów. W konkursie brał również udział 5 lat temu. Nie zdobył wtedy uznania w oczach jurorów, ale został zauważony zarówno przez krytyków, jak i przez publiczność. Teraz, już po pierwszym etapie, było wiadomo, że postanowił udowodnić, że decyzja jury sprzed 5 lat była niesłuszna i już wtedy wiele wskazywało, że mu się to uda. Grał naprawdę fenomenalnie, a wykonanie koncertu Emol Chopina w finale było przysłowiową kropką na D. Kapitalna, pełna prostoty i głębi zarazem interpretacja, owacje na stojąco i w konsekwencji także nagroda specjalna za najlepsze wykonanie koncertu właśnie. To zresztą nie jedyna nagroda specjalna dla Wundera. Otrzymał ją również za najlepsze wykonanie obowiązkowego dla wszystkich w trzecim etapie konkursu Poloneza Fantazji. To także o czymś świadczy. Jest to bowiem dzieło niezwykłe, swoistego rodzaju muzyczny testament Chopina, wymagający nie tylko wielkich predyspozycji pianistycznych, ale także ogromnej dojrzałości artystycznej, umiejętności budowania formy muzycznej, konsekwencji. Marta Archerich, legendarna pianistka i jurorka konkursu w jednej osobie, osobiście gratulowała Austriakowi nagrody. Powiedziała także, że słuchając Poloneza Fantazji, w jego wykonaniu miała ciarki na skórze. To niezwykły gest i niezwykłe słowa wielkiej artystki. Czyżby oznaczały coś więcej niż tylko wyrazy uznania? Może gdzieś kryje się pewien dystans do owej przysłowiowej średniej arytmetycznej, której rezultatem jest ostateczny werdykt. Kto wie?
Thank you.
Mniej jednoznacznie przyjmowano Rosjanina o litewskim rodowodzie, Lukasa Geniuszasa. To także ciekawy artysta, którego miałem okazję poznać bliżej oraz słuchać jego wykonań niejako przy okazji konkursu, między innymi podczas tzw. prezentacji chopinowskich i czwartej już edycji Klubu Chopinowskiego. Geniuszas w przerwie pomiędzy konkursowymi występami grał koncerty często i chętnie. Po prostu lubi grać i stosunkowo łatwo nawiązuje kontakt z publicznością. Pochodzi zresztą z rodziny o ogromnych muzycznych tradycjach. Jego ojciec, Litwin, jest pianistą. W konserwatorium imienia Piotra Czajkowskiego studiuje pod okiem własnej babci, słynnej Wery Gronostajewej. W Filharmonii Narodowej w Warszawie grał już wcześniej, między innymi z Litewską Orkiestrą Symfoniczną. Zdobywał oczywiście nagrody na konkursach i pomimo 20 zaledwie lat jest z pewnością pianistą bardzo doświadczonym. To doświadczenie, ogranie w sposób bezpośredni przekładało się na jego konkursowe występy. Opanowanie, spokój to z pewnością cechy, które ułatwiają realizację artystycznych zamierzeń. Geniuszas nie ma żadnych problemów pianistycznych. Robi z fortepianem co chce i jak chce, a to w połączeniu z psychiką musi dawać odpowiednie rezultaty. Mam taką małą satysfakcję, że po drugim etapie zwróciłem publicznie uwagę na jego wykonanie Barcaroli Fis-dur i Poloneza Fis-moll. Nie wszystkim to się podobało, ale rezultat jest taki, że Geniuszas dostał nagrodę za najlepsze wykonanie Poloneza i jest to decyzja jak najbardziej słuszna. Zwracałem także uwagę na innego młodego Rosjanina, laureata trzeciej nagrody, Danila Trifonowa. Studiujący w tej chwili w Stanach Zjednoczonych 19-latek zachwycał od początku wyobraźnią kolorystyczną. Objawił się jako mistrz niuansu dynamicznego, pokazał nieprawdopodobne możliwości gradacji piano. Wbrew pozorom na fortepianie grać cicho i wolno to sztuka nie lada, a jeśli jeszcze ten ledwo słyszalny dźwięk niesie, dociera do najodleglejszego zakątka sali i ma piękną barwę, to mamy do czynienia ze zjawiskiem estetycznym niezwykłej wprost urody. Takich doznań Trifonow dostarczył wiele, ale nie tylko. On także potrafił być prawdziwym architektem muzycznej formy. Potrafi w teoretycznie mniej ważnych głosach znaleźć wiele wręcz odkrywczych elementów. Wszystko robi w sposób naturalny, szczery i nawet jeśli odbiega to mocno od naszych wyobrażeń, potrafi przekonać. Trifonow również zdobył jakże cenną nagrodę za najlepsze wykonanie mazurków. Czy słusznie? Odpowiedź na to pytanie nie należy do łatwych. Możliwości interpretacji Chopina jest wiele. Oczywiście pewne elementy muszą być zachowane, ale nie ma jednoznacznej recepty i jedynego słusznego rozwiązania. Mnie mazurkami Trifonow zachwycił, nawet jeśli momentami oddalał się od uznawanego za słuszny kanonu. On po prostu zaczarował wszystkich dźwiękiem, dochodząc do momentu, w którym nie może być już lepiej. Może być tylko inaczej. Wrażenie niedosytu pozostawił natomiast po sobie laureat czwartej nagrody, Bułgar Jewgenij Bożanow. Pomimo wielu kontrowersji miał spore grono zwolenników. Jego gra była także w pewnym sensie estradowym widowiskiem. Szkoda, że wykonanie koncertu z orkiestrą wypadło blado. Dziwi to tym bardziej, że Bożanow ma ogromne doświadczenie. We wcześniejszych etapach może nie zawsze grał Chopina. Pokazywał jednak, że jest wybitnym artystą i nic nie zapowiadało, powiedzmy sobie szczerze, finałowego nieporozumienia. Generalnie zatem, gdyby nie owa zaskakująca pierwsza nagroda, ostatni konkurs chopinowski nieźle zapisałby się w historii. Pewnie lepiej by się również zapisał, gdyby pierwszej nagrody w ogóle nie przyznano. Dobry poziom, odradzająca się pianistyka zachodu, po raz pierwszy od wielu kolejnych edycji w finale nie było Azjatów, dobre w sumie, pomimo braku tytułu laureata, występy Polaków. Wiele, naprawdę wiele interesujących, choć nienagrodzonych interpretacji. Szkoda. Spekulacji, dlaczego stało się, jak się stało, jest jak zawsze wiele. Mam tylko nadzieję, że nie położą się one cieniem na tym, było nie było, jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów na świecie.
Grali dla państwa najpierw Ingolf Wunder, a teraz Daniil Trifonow. To był powrót do konkursu chopinowskiego. 10 października w Auli Uniwersyteckiej odbył się benefis profesora Stefana Stuligrosza, który 26 sierpnia ukończył 90 lat. Koncert pod tytułem 100 lat plus VAT rozpoczął się bardzo uroczyście wystąpieniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, który wręczył dyrygentowi Order Orła Białego.
To dla mnie prawdziwe wzruszenie móc odznaczać profesora Stefana Stuligrosza. I to jeszcze oznaczać w imieniu całej Polski. Słowiki odegrały dwa razy decydującą rolę w historii naszego kraju. Pewnie mało kto o tym wie, opisana jest historia przez Jana Długosza, kronikarza, że Słowiki stały się powodem zgonu króla, bo król romantyk z dawnych, dalekich Kresów Wschodnich słuchał zapamiętane Słowików w postach Zamku Wawelskiego, przeziębił się i tego były dalsze smutne konsekwencje. Długosz pisał z pewną drwiną i co to za król, który zamiast rządzić, zamiast iść na wojnę, gdzieś słucha tych skromnych, szarych ptaków, które śpiewają pięknie, ale jaki z tego się jest pożytek? Myślę, że druga historia o wpływie Słowików na historię naszego kraju skłania nas do tego, żeby powiedzieć, to król Jagiełło miał rację, Długosz wielki, ojciec właściwie historiografii Polski, mylił się w sposób zasadniczy. Bo tutaj na naszych oczach widać, że Słowiki miały, mają i mieć będą ogromny wpływ na historię naszego kraju, historię Wielkopolski, a Poznania w szczególności. Panie profesorze, najserdeczniejsze podziękowania dla pana, podziękowania dla wszystkich, którzy przez tyle lat, a to już jest przecież ponad 70 lat, odkąd Słowiki poznańskie stanowią ten mocny akcent Poznania, znany w całej Wielkopolsce, w całej Polsce i na całym nieomalże świecie. Za te wszystkie dokonania serdeczne podziękowania. Nie odważę się śpiewać, bo tu byłoby jednak pewnym dysonansem, ale całym moim gorącym sercem po prostu dziękuję.
A tak dziękował wzruszony profesor Stefan Stuligrosz.
Szanowny, drogi naszym sercom, panie prezydencie, jestem tak wzruszony, że nie potrafię tak improwizować pięknie jak pan. Owszem, w muzyce może tak, ale w słowie, dlatego sobie napisałem to podziękowanie. Jestem tym bardziej wzruszony, że pańska obecność, którą nas pan zaszczyca, spotyka nas z okazji 90. rocznicy moich urodzin. Z tak długiego życia, przeszło 70 lat, rzeczywiście poświęciłem mojej umiłowanej, a troskliwie przeze mnie pielęgnowanej sztuce churalnej. Od roku 1939 przeszło 2000 wychowanków. Ustępowało kolejne miejsca na skutek mutacji, przemiany głosu. Miejsca młodszym śpiewakom w szeregach chłopięcego zespołu. A wszyscy razem ze mną przewili polską kulturę muzyczną na niezliczonych estradach naszego kraju i świata i w licznych międzynarodowych festiwalach muzycznych. Nasza działalność artystyczna jest naszym najwyższym powołaniem. Drogę powołania wskazuje nam dobrotliwy dawca wszelkiego dobra i piękna, któremu wiernie, z pełnym zaangażowaniem i miłością służymy. Służymy polskiej kulturze narodowej bezinteresownie. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni za uhonorowanie nas odznaczeniami państwowymi. A to najwyższe, które otrzymałem, jest cudownym blaskiem, który rozjaśnia wieczór mojego życia. Ten blask ciepłym promieniowaniem ogarnia wszystkich moich śpiewaków, dawnych i obecnych. Panie prezydencie, drogi nasz panie prezydencie, za przyjaźń okazywaną nam serdecznie dziękujemy. Otaczamy pana nie tylko my, ale jestem przekonany, że wszyscy moi tak licznie tu zgromadzeni w auli uniwersyteckiej przyjaciele. Najgłębszym szacunkiem i szczerym przywiązaniem, a ja osobiście, panie prezydencie, szczerze powiem, tego się nie wstydzę, codziennie wieczorem Matce Bożej, Matce Częstochowskiej, patronce mojego urodzin, polecam drogiego Pana, jego małżonkę Annę, całą rodzinę, jej opiece. Niech u swego Syna wyjedna Panu łaskę, roztropności, mądrości, powagi i uszanowania tego najwyższego urzędu, jaki Pan sprawuje. I jestem przekonany, że łącząca nas przyjaźń zwycięży wszelkie zło, czego najserdeczniej, gorąco w imieniu wszystkich zebranych, gorąco Panu życzę.
Koncert prowadzony dowcipnie przez Artura Andrusa wzruszał i rozbawiał tłumnie zgromadzoną publiczność, a my słuchaliśmy Alleluja z Mesjasza Jerzego Fryderyka Händla, który jest prawie drugim hymnem poznańskich słowików pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Filharmonia Podkarpacka także bardzo uroczyście zainaugurowała nowy sezon artystyczny, a jakie były tego powody, wyjaśnia z Rzeszowa Zofia Stopińska.
Melomani po raz pierwszy przekroczyli progi budynku Filharmonii po gruntownym remoncie i modernizacji. Uroczystości zaplanowano z dużym rozmachem. Orkiestra Filharmonii Podkarpackiej i połączone chóry Filharmonii Śląskiej i Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego wystąpiły pod batutami dwóch dyrygentów. Blasku dodała obecność świetnych solistów. Pianisty Kevina Kennera, skrzypka Hajka Kazazjana oraz śpiewaków Barbary Kubiak, Moniki Ledzion, Pawła Skałuby i Roberta Gierlacha. Mówi profesor Marta Wierzbieniec, dyrektor naczelny Filharmonii Podkarpackiej.
Ponad rok trwały prace remontowo-budowlane, bo jeszcze powstał parking dwupoziomowy, zostały zmienione ściany, są nowe fotele, okładziny ścian, zupełnie inaczej wygląda sala kameralna, zostały odnowione hole, garderoby, pomieszczenia sanitarne, klatki schodowe i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę o tych szczegółach mogłabym mówić bardzo duża, ale najważniejsza sprawa, akustyka jest jeszcze lepsza jak do tej pory.
Funkcjonalność obydwu sal wzrośnie, poprawi się. Będzie można je wykorzystywać nie tylko do koncertów.
Bardzo chcemy, aby poza kontynuowaniem tradycji naszych koncertów symfonicznych rozbrzmiewała także muzyka kameralna. Zaprosimy Państwa na recitale, najbliższe już w listopadzie, ale planujemy także spektakle operowe, operetkowe. Będziemy słuchać zapewne także musicali, no i zagości też na pewno jazz.
Otwarcie sezonu koncertowego, niezwykła uroczystość.
Chcieliśmy, żeby to był zupełnie inny koncert, jak wszystkie pozostałe, żeby mógł wpisać się w dzieje naszej filharmonii w sposób szczególny. Stąd tak rozbudowany program, stąd obecność dwóch dyrygentów, obecnego szefa artystycznego Filharmoników Rzeszowskich, pana Władimira Kiradziewa, a także byłego dyrektora artystycznego Tadeusza Wojciechowskiego, którego przecież publiczność rzeszowska doskonale zna. A w programie koncertu przede wszystkim na początku Chopin, bo jakże mogłoby być inaczej w roku chopinowskim. No i Filharmonii w Rzeszowie, która usytuowana jest przecież przy ulicy Chopina.
Także koncert skrzypcowy Henryka Wieniawskiego.
Ponieważ na pierwszym koncercie, który odbył się 11 stycznia w 1974 roku przy otwarciu gmachu Filharmonii, właśnie ten koncert demol Wieniawskiego wykonała Wanda Wiłkomirska. Tak więc w pierwszej części muzyka polska, którą wykonywać będą obcokrajowcy. Natomiast w drugiej części wielka muzyka Ludwika van Beethovena, 9. symfonia w wykonaniu tylko artystów polskich.
Będzie jeszcze wiele wspaniałych wydarzeń z udziałem najwybitniejszych artystów polskich i zagranicznych w tym sezonie. Krzysztof Penderecki, Gabriel Chmura, Tadeusz Strugała, Aleksandra Kurzak, Robi Lakatosz.
Bardzo chcemy, żeby cały sezon był szczególny i każdy z melomanów może znaleźć tutaj program, który mu najbardziej odpowiada. Proszę zajrzeć na stronę internetową Filharmonii, tam są szczegóły dotyczące naszego programu koncertowego na cały sezon. Thank you.
Haik Kazazian, laureat 5. nagrody 12. konkursu skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego, tak w 2001 roku grał poloneza D-dur Henryka Wieniawskiego z Towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją José Marii Florencja. Wybitny polski śpiewak Wiesław Ochman odebrał z rąk rektora Bogumiła Nowickiego doktorat honoris causa Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Uroczystość odbyła się dokładnie 16 października, bo 90 lat temu powołano do życia Konserwatorium Poznańskie. Solista wystąpił z Laurą Sobolewską, a po zakończeniu uroczystości powiedział:
to bardzo ważne wyróżnienie, bo to jest taki stempel akceptacji tego, co robi artysta. Poza tym jest to największe akademickie wyróżnienie i jestem z tego naprawdę bardzo dumny i szczęśliwy, bo mam doktorat mojej uczelni macierzystej Akademii Górniczo-Hutniczej, a to jest pierwszy doktorat uczelni artystycznej. To jest bardzo ważne wydarzenie dla mnie.
Obdarował pan dzisiaj publiczność i zgromadzonych gości szeregiem rad. To było piękne wystąpienie, bo mówił pan z pozycji człowieka, który to wszystko ma za sobą, do tych, którzy są u progu.
Wie pani, cała sprawa polega na tym, że trochę brak nam autorytetów. Nie tylko w sprawach sztuki. Jeżeli są te autorytety, to jakoś tak się dziwnie składa, że oni nie bardzo chcą się dzielić swoimi przeżyciami. Trzymają to jakoś pod kloszem. Myślę, że cała sprawa polega na tym, że młody człowiek potrzebuje wskazówki. Nie tylko, że to na słuch, że to jest B-dur, G-mol i tak dalej, tylko potrzebuje czystych, praktycznych rad, jak powinien postępować w życiu artysta ze swoją karierą. I to staram się przekazywać tym młodym ludziom, angażując ich też na koncerty. Daję im różny repertuar, w którym mają się sprawdzić. Estrada to jest coś takiego, że człowiek nie ma kostiumu, nie ma dekoracji, musi się sprawdzić. To jest czysta sztuka w pewnym sensie. I dzięki temu szereg osób, z którymi występowałem, w tej chwili daje sobie gładko, bez problemów radę na scenie operowej.
Ile w pana życiu jest teraz malarstwa, ile działalności charytatywnej, ile śpiewu? Przecież obdarował nas pan pięknymi pieśniami.
Nie dzieliłem tego. To znaczy mam coś takiego, że pojawia się, że muszę malować. Muszę. Po prostu nie ma mowy. Muszę zostawić wszystko i malować. To nie jest natchnienie pewne, ale jest taki wewnętrzny przymus. Jeśli chodzi o śpiew, no to jest to. Mam ciągle te koncerty, mam ciągle spotkania z publicznością. Czy reżyseruję, czy po prostu wyjeżdżam gdzieś dalej za granicę, żeby brać udział w koncertach. Ale jeśli chodzi o działalność charytatywną, no to jest na co dzień. Bo wie pani, jeżeli ja widzę kogoś, kto stoi i jest biedny, to ja zatrzymuję się i chcę mu pomóc. Bo to chyba wyniosłem od matki, bo moja mama była taka w czasie okupacji, że jeździliśmy po różne środki żywnościowe w Lubelskie i mama przyjeżdżała i tak patrzyłem, a ona to rozdawała sąsiadom i się dziwiłem dlaczego. No i mama zawsze mówiła, że trzeba ludziom pomagać i to mi zostało.
Ten Poznań przewijał się przez pana życie, ale teraz znowu tak mocno zaistnieje przez ten doktorat honoris causa.
Jestem bardzo wdzięczny panu rektorowi, senatowi. Jest to niezwykle ważne wydarzenie i w życiorysie artysty każdego taki doktorat jest czymś niezwykłym, czymś wyjątkowym. Poznań to był pierwszy teatr operowy, do którego mój profesor śpiewu napisał z prośbą o przesłuchanie i to był pierwszy teatr, który powiedział, że nie potrzebuje tenorów. To jest rzadki wypadek, że nie potrzebował tenorów.
La donna è mobile, qual più mal vento, muta da cento di pensiero. Sempre ora mobile, la già trionfiso, il pianto in riso. Sognero, la donna è mobile, quasi un malvento, e muta l'accento e di pensier. Yeah.
Słuchaliśmy Wiesława Ochmana w sławnej arii z Rigoletta Giuseppe Verdiego. Henryk cierpiał. Z Katowic wybrał się do Wrocławia, ażeby uczestniczyć w pierwszym polskim wykonaniu opery Eugeniusza Knapika La Liberta, chiama La Liberta.
Jest dla mnie ogromną przyjemnością, że mogę podzielić się z Państwem refleksjami obejmującymi wydarzenie ważnej dla mnie rangi artystycznej, którego byłem świadkiem w Operze Wrocławskiej w ramach drugiego ogólnopolskiego festiwalu opery współczesnej. Obok dzieł polskich i zagranicznych kompozytorów wymienię chociażby Raj Utracony Krzysztofa Pendereckiego, Hagit Karola Szymanowskiego, czy Zagładę Domu Unszerów Filipa Glasa, ukazanych w ramach tego cyklu przez różne polskie teatry muzyczne i zaproszonych gości, właśnie opera Dolnośląska we Wrocławiu, kierowana przez dyrektor Ewę Michnik, na jego zakończenie przygotowała światową premierę Ostatniego ogniwa tryptyku Eugeniusza Knapika The Minds of Elaine Trublain, La Liberta chiama la libertà, czyli Wolność woła wolność, do libretta belgijskiego eseisty, choreografa i reżysera Jeana Fabre. Opery tego autorskiego tandemu wielokrotnie prezentowane były w Europie, w Kassel, w Antwerpii, były wykonywane w postaci estradowej przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach. Polska publiczność teatralna nie miała okazji jak dotąd zetknąć się z tymi zweryfikowanymi już artystycznie dziełami. A we wrocławskiej inscenizacji La Libertà chiama la libertà, powiem od zaraz, było coś magicznego, przenoszącego nas odbiorców w świat filozoficznej medytacji i bogatego w impresyjny nastrój doznania, wzmocnionego z jednej strony impulsami natury czysto treściowej, nie funkcjonujących jednak w librecie Jeana Fabre na zasadzie wyraźnie zarysowanej ciągłości dramaturgicznej czy kreowania akcji scenicznej, raczej z drugiej, uwypuklających zestaw choć konsekwentnie dozowanych, to jednak pewnych myśli kluczowych, sentencji filozoficzno-egzystencjalnych, impulsów stymulujących po stronie odbiorcy rzecz jasna intensywność i jakość przeżycia zawartego w dziele, ukazującym różne stany ducha i doznań oraz poziomy przemyśleń głównej bohaterki dramatu Heleny Trublain. Wzmacnia te działania sceniczne sama muzyka Eugeniusza Knapika o zgoła symfonicznym rozmachu, która poprzez swój miarowy i bardzo naturalny rozwój w każdej dźwiękowej sytuacji podkreśla zawarte w nim zaproszenie do swoistego świata marzeń, obcowania z prowokującymi do przemyśleń impulsami intelektualnymi, wyznaczającymi swoistą kanwę rozwoju i wzbogacania warstwy treściowej tej opery, na pozór, jak już zaznaczyłem, pozbawionej ciągłości i akcji w rozumieniu czysto dramaturgicznym. Ale opera, proszę Państwa, to przecież swoiście rozumiany teatr totalnie oddziałującej wyobraźni i do takiej konwencji jego przeżycia zdają się swych odbiorców zapraszać autorzy opery La Libertà chiama la libertà, Eugeniusz Knapik i Jean Fabre. Z pewnością do właściwego odczytania tej premiery przyczyniła się także jakość czysto warsztatowego jej wykonania pod ręką maestro Jacka Kasprzyka, przez solistów, chóry wrocławskie, operowe i filharmoniczne oraz orkiestrę współprzygotowaną przez Marka Mosia. No i soliści, wywiązujący się ze swych ekstremalnie trudnych, także i ze względów czysto pamięciowych, partii w sposób nadzwyczaj kompetentny, reprezentatywny i ekspresyjny. Występująca na scenach największych europejskich teatrów muzycznych Lada Biruzow jako Helena, Anna Gancarz jako Freszcia, znakomity baryton Il Ragazzo Krzysztof Caban, pierwsza przyjaciółka Anna Kabas. To krąg solistów z powodzeniem niosących zakres warsztatowych wymagań narzuconych przez kompozytora. I reżyseria Michała Zadara, intensywnie wspomagająca, jak sądzę, w zgodzie z muzyką i intencją kompozytora, grę wyobraźni, w którą wciągają nas autorzy trylogii The Minds of Elaine Trublain. Słowem, było to ważne wydarzenie artystyczne, udział w którym stał się swoistą przygodą poznawczą i przyjemnością zarazem dla odbiorcy. Rzecz symptomatyczna jednak, iż na swoją polską sceniczną prapremierę, choć jedna ze wspomnianych trzech części tryptyku, czekać musiała tak długo, bo aż 15 lat. A gdzie dwie pozostałe?
A co się działo na Wybrzeżu Zachodnim? Halina Więcek przybyła.
październik zapisał się w pamięci szczecińskich malowanów otwarciem Akademii Sztuki. Ta nowa uczelnia, integrująca sztuki plastyczne i muzykę, ma dwa wydziały muzyczne, instrumentalne i edukacji oraz grafikę i architekturę wnętrz. Uroczyste otwarcie Akademii uświetniły występy pianisty Sławomira Wilka oraz kwintetu słynnego amerykańskiego saksofonisty Billy Harpera. Ze stuosobowym chórem Akademii było jazzowo, radośnie, bardzo uroczyście i głośno. Również w październiku w Filharmonii odbyło się prawykonanie kompozycji Magnus Dominus młodego szczecińskiego kompozytora Michała Dobrzyńskiego z udziałem chóru imienia Jana Szrockiego i orkiestry pod dyrekcją Przemysława Fiugajskiego, związanego z Operą Kameralną w Warszawie. Ciekawa muzyka, dobre wykonawstwo bardzo podobały się publiczności. Gorące przyjęcie dzieła sprawiło, że kompozytor czuł się usatysfakcjonowany.
Jestem bardzo poruszony, nie spodziewałem się tak pozytywnej reakcji ze strony publiczności. Bardzo dobrze się tu czuję i w Szczecinie, i w Filharmonii Szczecińskiej. To jest moje rodzinne miasto, stąd pochodzę. Tym bardziej mnie cieszy właśnie, że tutejsza publiczność tak ciepło odebrała mój utwór. Na co dzień jestem związany z Bydgoską Akademią Muzyczną, gdzie wykładam na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku. To jest takie miejsce, do którego powracam. Natomiast życie takie artystyczne zmusza mnie do bycia w różnych miejscach. Utwór przedstawia życie człowieka. Raz mówi właśnie o poszukiwaniu Boga, innym razem z perspektywy człowieka mówi o rozpamiętywaniu.
Jakie instrumentarium starał się pan oddać w tej swojej dyplomowej pracy?
Poszczególne części, które mają swoje też zakotwiczenie w tekście, wymagały tutaj różnego podejścia. Oprócz standardowej orkiestry były tutaj takie instrumenty właśnie jak na przykład kontrafagot, klarnet basowy, oczywiście flet piccolo i rozbudowana perkusja. Czelesta, gong, tamtam, wibrafon, ksylofon, talerze, kotły. Kompozycja składa się z kilku części, natomiast taką środkową częścią wyodrębnioną jest właśnie to rozpamiętywanie, czyli ta perspektywa człowieka.
XVI października w Tychach zakończyła się 13. Śląska Jesień Gitarowa. Z dyrektorem festiwalu Aliną Gruszką rozmawia Stanisław Wiera z Katowic.
Założeniem naszym jest, by młodzi kandydaci biorący udział w konkursie mogli też czerpać od wybitnych artystów, wiele słuchając ich wykonań. A także to są najlepsi z najlepszych, jeżeli chodzi o uczestników konkursu, bo repertuar, który trzeba wykonać w poszczególnych etapach konkursu, jest niezmiernie wymagający. Oprócz tego mamy jeszcze lekcje mistrzowskie z najwybitniejszymi artystami na świecie i pedagogami. Było 21 uczestników z Japonii, Chin, Portugalii, Francji, Węgier, Czech, Białorusi, Rosji, no i oczywiście z Polski. Także to nas też cieszyło, że nie odbiegali poziomem od takiego światowego. Bardzo wysoko oceniany był poziom przez jurorów występów kandydatów konkursu.
A kto oceniał uczestników konkursu?
Międzynarodowe jury oceniało kandydatów do konkursu. Marcin Dyla był przewodniczącym, Beata Będkowska-Huang, Adam Giska, Lynn McGrath ze Stanów Zjednoczonych, Hubert Keppel z Niemiec, Stephen Mattingly ze Stanów Zjednoczonych, Paolo Pegoraro z Włoch i Marek Nosal, adiunkt naszej akademii i oczywiście pan profesor prorektor Wojciech Świtała, pianista. Właściwie było 5 finalistów, tylko z Portugalii Francisco Franco zrezygnował z finału, po prostu nie przygotowując się do konkursu, nie sądził, że dotrze do, tak się tłumaczył, że nie dotrze do ostatniego etapu. Ale 3 nagrodę otrzymał z Ukrainy Marco Topci, 2 nagrodę Tomasz Kandulski i 1 Sing Li z Chin. Ja nie słyszałam od jurorów, że rzeczywiście przedstawiciel Chin wyróżnia się, ale bardzo mi się podobał też Marco Topci z Ukrainy. Słyszałam jego występ podczas 2 etapu konkursu. No Tomasz Kandulski, wiadomo, robi ogromne postępy i nie zazdroszczę jurorom, bo to był naprawdę trudny werdykt, ale jednoznaczny. Końcowe zebranie jury trwało 20 minut, także z punktacji samej i z przekonania ich jakoś pokrywały się wzajemnie i myślę, że zostało również przyjęte korzystnie przez publiczność. Planujemy w przyszłości zaproponować publiczności ich nagrodę, żeby publiczność też swoją nagrodę oferowała i ciekawa jestem, czy byłaby zgodna tym razem z werdyktem jury. Może w przyszłości się przekonamy o tym.
A koncert finałowy z udziałem laureatów był satysfakcjonujący?
Od dyrektora artystycznego Orkiestry AUXO słyszałam, że poziom jest bardzo dobry. To była kwestia też i instrumentów, jakie posiadali.
Pani profesor, podobno kto wygra w Tychach, ten wygra wszędzie. Czy rzeczywiście zwycięstwo w tym konkursie staje się przepustką do międzynarodowej kariery?
Dotąd tak było. Przypomnę, że Jeremy Żółw, czy to pierwszy, Nicola Hall, czy Marcin Dylla przecież wygrał jako ostatni konkurs, w którym brał udział. To konkurs najbardziej prestiżowy Amerykańskiej Fundacji Gitary. Zdobył 1 nagrodę i nagrodą było również takie tournée 50 koncertów po Stanach Zjednoczonych.
Chciałbym teraz jeszcze panią poprosić o garść refleksji na temat koncertów festiwalowych.
Ideą teraz było pokazanie po prostu 2 najwybitniejszych na światowym poziomie Polaków, Marcina Dylle i Łukasza Kuropaczewskiego.
W jakim programie zaprezentowali się ci artyści?
Muzyka Tansmana, muzyka romantyczna, Tanzpana, na przykład Omasza Chopin wykonał Łukasz Kuropaczewski. Z kolei Marcin Dylla zagrał przepięknie Tore Takemitsu, 3 utworki i Joaquina Rodrigo. Myślę, że język dźwięków, który obojętnie z jakiej epoki historycznej pochodził, zabrzmiał na tym festiwalu nie tylko subiektywnie, ale szalenie odkrywczo.
Grał Łukasz Kuropaczewski, a kończymy naszą audycję pianistycznie z Beatą Biwińską, także o konkursie szopenowskim, rozmawia w Koszalinie Beata Górecka-Młyńczak.
W ogóle to miejsce jak Filharmonia Narodowa zawsze mi się będzie kojarzyć z konkursem szopenowskim, pomimo tego, że już od konkursu szopenowskiego minęło bardzo wiele lat, ponieważ startowałam w 1995 roku, a jeszcze od tego czasu miałam parokrotnie możliwość występu w tej sali, między innymi z potrójnym koncertem Beethovena, z Marcinem Zdunikiem i Agatą Szymczewską, a ostatnio występowałam z koncertem Gershwina. Ta sala zawsze jednak będzie mi się kojarzyć z występem podczas właśnie konkursu szopenowskiego. No to były oczywiście lata temu, wieki. Ciężko mi teraz jakby wracać do tej chwili. Byłam wtedy bardzo, bardzo młodziutka, 22 lata. To było takie dosyć silne, emocjonalne przeżycie, bo myślę, że dla każdego z tych młodych uczestników jest to nie lada gratka. Wystąpienie przed tak fantastycznym jury, drzwi i przed taką liczną też publicznością, prawda? Do tego jednak ta nuta rywalizacji, porównań, no nie jest to wszystko przyjemne, tak myślę. Dla mnie to też nie było takie miłe przeżycie, doświadczenie, aczkolwiek bardzo ważne w moim życiu. Na pewno mi wiele to dało. Występ na konkursie. Ja zakończyłam swój udział na konkursie na drugim etapie, więc no też pamiętam, że były rozczarowania, że na przykład paru pianistów, fantastycznych pianistów, nie dostało się do tego drugiego etapu, a potem po drugim etapie no nie ci weszli, którzy też powinni, więc no wokół tego konkursu zawsze są i będą kontrowersje, no ponieważ sztuka jest niewymierna i jednak ciężko jest ocenić obiektywnie, ponieważ nie ma obiektywizmu w ocenie muzyki, tak uważam, bo już w sporcie bardziej, nawet już w jeździe figurowej na łyżwach, gdzie to też jest w sumie bardziej już artystyczny sport, aczkolwiek jednak pewne wymierne rzeczy są do ocenienia, natomiast tutaj nie. Dwóch jurorów może ocenić zupełnie skrajnie jedną produkcję. Jeden będzie mówił, że jest to odkrywcze i fantastyczne, a drugi będzie mówił, że jest zupełnie akademickie i poprawne, więc no ja po prostu wiem, że tak jest. Zawsze trzeba mieć po prostu, myślę, dozę takiego sceptycyzmu po prostu, jeśli chodzi o konkurs. Konkurs jako taka instytucja, no. Konkurs nigdy nie był dla mnie przyjemny. Zawsze lubiłam prezentować się na festiwalach na przykład, czy na koncertach, recitalach. Natomiast nie lubiłam tej nuty rywalizacji w sztuce. Oczywiście w miarę możliwości coś tam, jeżeli jestem w domu, to włączam TVP Kultura i śledzę, no ale nie śledzę tak, żeby mogła na przykład się wypowiedzieć, prawda, który jest najlepszy, czy mam faworyta i tak dalej. Absolutnie nie mogę powiedzieć. Słyszałam Pinkę, nawet nie wiem jak się nazywa, w czerwonej sukience pięknej, dziewczynka w kucyku, 18-letnia bodajże, no fantastycznie, to słyszałam jej występ, no. Ja po prostu jestem albo na walizkach, albo do Katowic, albo na koncert, więc no nie mam czasu w ogóle. Poza tym ja mam taki system, że ja pracuję też wieczorami, trochę rano. W ciągu dnia mam czas dla dziecka, żeby odebrać z przedszkola i po prostu zająć się nią, trochę pobyć. Przychodzę do domu, potem jeszcze jakiś obiadek, praca do wieczora, do samej na przykład 23:30 czasami przychodzę do domu, więc nie wygląda to najciekawiej. No ale niestety no, mam dosyć dużo projektów teraz i dosyć dużo koncertów i no, muszę znaleźć też czas na swoją pracę.
Muzyka Fryderyka Chopina po konkursie chopinowskim wymaga takiego odpoczynku trochę.
Mało grałam Chopina, bardzo. Grałam naprawdę wiele koncertów fortepianowych, na przykład właśnie w filharmoniach w Polsce i rzadko się zdarzało, że grałam koncert Chopina. No w tym roku jest to jak gdyby takie no, bardzo naturalne i tylko też trochę się dziwię, że aż tak strasznie dużo tego jest, bo przecież też jest rocznica Schumana. Nie miałam możliwości w tym roku zagrania koncertu Amor Schumana, a to przecież też wybitny kompozytor. No ale jesteśmy w Polsce i jest to naturalne, że ta muzyka Fryderyka Chopina rozbrzmiewa wszędzie, w większości sal koncertowych i to nie tylko w Polsce, za granicą tak samo. Chociaż w ogóle muszę przyznać, że Chopin to jest taki kompozytor, który nie musi mieć swojego roku, bo jego rok jest zawsze. Mi się wydaje, że jednak co roku jest w większości sal koncertowych, jednak większość repertuaru, jeśli chodzi o pianistów, to jest Chopin. Tak mi się wydaje.
No ale u ciebie jest inaczej, bo i Beethoven, i Gershwin, jak powiedziałaś, i Schumann.
Tak, dokładnie. Inaugurowałam rok akademicki w sali koncertowej w Katowicach, w nowej sali koncertowej z Towarzyszeniem Orkiestry Nospru i graliśmy koncert Paderewskiego. Więc to jest takie doświadczenie moje dla mnie też nowe, ponieważ po powrocie z wakacji zaczęłam pracować pod koniec sierpnia. Zaczęłam w ogóle czytać ten koncert, nigdy wcześniej nie grałam go. Muszę powiedzieć, że no musiałam przygotować ten koncert w przeciągu 5-6 tygodni od zera, całkowicie w ogóle nie mając kontaktu. Ale to było bardzo inspirujące dla mnie doświadczenie, bardzo dobre i naprawdę takie ważne w moim życiu, że przecież to jest muzyka polska, to często się powinno słyszeć, a nie słyszy się tak często tego koncertu.
Finałem 5. koncertu fortepianowego Estur Ludwika van Beethovena w wykonaniu Beaty Bilińskiej i Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Łukasza Borowicza żegnają Państwa z Poznania Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska.